Dom wydawniczy Rebis przedstawia. Izaak Asimow. Fundacja. Przełożył Andrzej Jankowski. Czyta Jacek Rozenek. Rozdział pierwszy. Psychohistorycy. Harry Seldon, urodzony w 11988 roku ery galaktycznej, zmarł w roku 12069. Licząc w latach obecnej ery fundacyjnej, życie jego przypada na okres od 79 do 1 roku ery fundacyjnej. Pochodził ze średnio zamożnej rodziny osiadłej na Helikonie w sektorze Arktura, gdzie według legendy wątpliwej autentyczności jego ojciec uprawiał tytoń na plantacjach hydroponicznych. Wcześniej zaczął wykazywać zdumiewające zdolności matematyczne. Zachowało się wiele anegdot na ten temat, niektóre z nich przeczą sobie nawzajem. Powiada się, że w wieku 2 lat niewątpliwie największy wkład wniósł do psychohistorii. Zastał niewiele więcej niż luźny zbiór aksjomatów. Gdy odchodził, była to już rozwinięta nauka statystyczna. Spośród zachowanych do naszych czasów źródeł dostarczających szczegółów z jego życia, najbardziej wiarygodna jest biografia pióra Gala Dornika, który poznał Seldona w czasach swej młodości. Było to na 2 lata przed śmiercią wielkiego matematyka. Historia tego spotkania. Encyklopedia Galaktyczna. Wszystkie zamieszczone tutaj cytaty z Encyklopedii Galaktycznej zaczerpnięte zostały za zgodą wydawcy z jej 116 wydania opublikowanego w 1020 roku ery fundacyjnej przez Encyclopedia Galactica Publishing Company na Terminusie. Gal Dornik był chłopcem z prowincji, który nigdy jeszcze nie widział Trantora, to znaczy nie widział go na żywo. Widywał go bowiem wiele razy na hiperwideo, a niekiedy także w ogromnych trójwymiarowych wydaniach dziennika z okazji koronacji lub otwarcia posiedzenia Rady Galaktycznej. Tak więc mimo, że dotychczas nie wychylił nosa poza Synaks, planetę krążącą wokół jednej z gwiazd na krańcach niebieskiego dryfu, nie był bynajmniej odcięty od cywilizacji. W tamtych czasach nie było takiego miejsca w całej galaktyce. Istniało wówczas w galaktyce prawie 25 milionów zamieszkanych planet, a wśród nich ani jednej niezależnej od Imperium, którego stolicą był Trantor. Było to ostatnie półwiecze jego potęgi. Podróż ta była momentem przełomowym w życiu młodego naukowca. Gal bywał już w przestrzeni i sam fakt, że ponownie się w niej znalazł, nie miał dla niego większego znaczenia. Po prawdzie dotychczas nie zapuszczał się dalej niż na jedynego satelitę Synaksa, gdzie zbierał dane dotyczące mechaniki meteorów potrzebne mu do rozprawy naukowej, ale wszystkie podróże kosmiczne były do siebie podobne, bez względu na to, czy prowadziły do miejsc oddalonych o 500 000 mil, czy o 500 000 lat świetlnych. Przygotował się tylko nieco na skok przez nadprzestrzeń, manewr niestosowany w zwykłych lotach międzyplanetarnych. Skok był i prawdopodobnie na zawsze pozostanie jedyną praktyczną metodą komunikacji międzygwiezdnych. Podróż przez zwykłą przestrzeń nie mogła się odbywać z prędkością większą od prędkości światła. Była to jedna z niewielu prawd naukowych poznanych już u zarania ludzkich dziejów. A to oznaczało, że nawet wędrówka między sąsiednimi zamieszkanymi systemami musiałaby trwać długie lata. W nadprzestrzeni, tym niewyobrażalnym obszarze, który nie był przestrzenią ani czasem, materią ani energią, bytem ani niebytem, można było przemierzyć całą galaktykę między 2 ułamkami czasu. Gal czekał na pierwszy skok z lekkim niepokojem czającym się gdzieś na dnie żołądka. Wszystko odbyło się jednak tak szybko, że ledwie zdążył to sobie uświadomić. Był to nieznaczny wstrząs, jakby ledwo wyczuwalne wewnętrzne szarpnięcie i nic więcej. A potem był już tylko statek, potężny i lśniący, wytwór 12 000 lat rozwoju Imperium i on sam, Gal, ze świeżo uzyskanym doktoratem z matematyki i zaproszeniem od wielkiego Harry'ego Seldona w kieszeni. Leciał na Trantora, by wziąć udział w wielkim i zasnutym mgłą tajemnicy projekcie Seldona. Rozczarowany skokiem, po którym tyle sobie obiecywał, Gal czekał już tylko na widok Trantora. Zachodził często do pokoju widokowego. Stalowe osłony okien rozsuwały się w zapowiedzianych momentach i Dornik zawsze był wtedy na miejscu. Patrząc na zimne lśnienie planet i podziwiając, Niewiarygodny mglisty rój gwiazd, unoszący się w przestrzeni niczym wielka, zastygła w ruchu chmura świetlików. W pewnej chwili pojawiła się za oknem niby struga mleka gazowa mgławica odległa o 5 lat świetlnych od statku, napełniając pomieszczenie lodowatym blaskiem i znikając 2 godziny później podczas następnego skoku. Kiedy słońce Trantora znalazło się po raz pierwszy w polu widzenia, było zaledwie małym białym punkcikiem zagubionym pośród miliona innych. Gdyby nie wskazał go ktoś z załogi statku, nikt nie zdołałby go rozpoznać. W centrum galaktyki było aż gęsto od gwiazd, ale z każdym skokiem ów punkt świecił coraz silniej, gasząc swym blaskiem inne i usuwając je w cień. Przechodzący oficer powiedział: pokój widokowy będzie zamknięty już do końca podróży. Proszę się przygotować do lądowania. Gal ruszył za nim i chwyciwszy go za rękaw białego munduru z emblematem Imperium, słońcem i statkiem kosmicznym zapytał: nie mógłbym tu zostać? Chciałbym zobaczyć Trantora. Oficer uśmiechnął się i Gal poczuł, że się rumieni. Uświadomił sobie, że mówi z prowincjonalnym akcentem. Rano będziemy już na Trantorze, rzekł oficer. Chodzi o to, że chciałbym go zobaczyć z przestrzeni. Ach tak. Niestety, mój chłopcze, gdyby to był jacht, moglibyśmy to załatwić, ale opuszczamy się korkociągiem w stronę słońca. Nie chcesz chyba zostać w jednej chwili oślepiony, poparzony i napromieniowany, co? Gal odwrócił się, aby odejść. Oficer krzyknął za nim. Poza tym, chłopcze, Trantor wydałby ci się tylko szarą, bezkształtną plamą. Możesz sobie zafundować wycieczkę w przestrzeń, kiedy już znajdziemy się na miejscu. Są tanie. Gal obejrzał się. Bardzo dziękuję, odrzekł. Czuł się zawiedziony jak dziecko, ale w końcu uczucia takie są równie naturalne u dorosłych jak u dzieci i miał wrażenie, że coś dławi go w gardle. Nigdy dotąd nie widział Trantora w całej okazałości i nie przypuszczał, że przyjdzie mu jeszcze na to poczekać.